No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo się cieszę, że znowu będziemy mogli wysłuchać historii, trochę spotkać się z naszymi losami, z tym, jak to w naszym życiu bywa. Dzisiaj dosyć trudna historia, jak to oczywiście często w naszych spotkaniach. Ale moi drodzy, zanim do historii, to oczywiście kilka komentarzy od Was, które napisaliście pod ostatnim odcinkiem. Niektóre zabawne, niektóre trudne. Jak to życie? No właśnie. Madzia pisze tak. Niedawno słuchałam historii potłuczonych ojca Adama, jadąc ruchomymi schodami w galerii handlowej w Warszawie. Jadę zasłuchana w dół, a tymczasem ojciec naprzeciwko mnie jedzie w górę. Najpierw mnie zamurowało i nie wiedziałam, czy nie mam jakichś omamów. Potem chciałam machać i krzyczeć, że właśnie ojca słucham i bardzo proszę o błogosławieństwo, ale koniec końców zabrakło mi odwagi, żeby ojca gonić i robić cyrk na środku galerii. Odebrałam to jako znak Bożej opatrzności i pomyślałam, że jak ma być mi to dane, to jeszcze ojca spotkam, a może nawet zrobimy coś fajnego razem, bo prowadzę teatr, w którym czerpię z ojca inspiracji. Pozdrawiam serdecznie. Droga Madziu, trzeba było machać i krzyczeć i trzeba było robić cyrk na środku galerii. Kochani, wiecie, że ja jestem introwertyk i ja oczywiście mam pewne trudności ze spotykaniem ludzi nieznajomych, ale kiedy chodzi o błogosławieństwo, zawsze, wszędzie, w każdych warunkach. Tak, jak ludzie chcą czegoś innego, jak mnie tam męczą o jakieś zdjęcia czy inne, oczywiście zawsze się zgodzę, to jasne, ale najbardziej to ja lubię błogosławić. Więc Madziu, jeżeli chciałaś błogosławieństwo, tak, błagam cię, rób cyrk na środku galerii. No właśnie, często to się zdarza i bardzo często jest to bardzo sympatyczne. Jeżeli czasem jestem gbur, to wybaczcie, taki po prostu jestem. W sensie to jest mój charakter. Znaczy ja taki nie jestem, jestem w ogóle dorany przyłóż, ale wiecie. Monia pisze tak. Dzisiaj przeszłam na spacerze 18 kilometrów. Zjadłam obiad i z bolącymi nogami zabieram się za słuchanie HP. Wszystkich pozdrawiam. Moniu, zrobiło na mnie wrażenie to 18 kilometrów, bo to jest takie, no, dobre prawie pół dnia, a czasami 2/3 dnia pielgrzymkowego. Mówię to dlatego, że za tydzień ruszamy na pielgrzymkę dominikańską. Ja już czuję, że będzie jakiś dramat, bo mam dosyć w złym stanie kolana, więc może padnę po drodze. Ale 18 kilometrów to, no, maszeruj Moniu, a może się spotkamy kiedyś na pielgrzymim szlaku. Ola z Korei pisze tak. A ja słucham HP dla odmiany, malując po numerach bazylikę w Watykanie. Dostałam w prezencie od męża. Chyba mocno we mnie wierzy, bo poziom skomplikowania jest taki jak ta dzisiejsza historia. Ciężki do ogarnięcia. To oczywiście sprzed tygodnia historia. Mąż w delegacji, a ja z kotem zwanym Szajba maluję. Taki wieczór idealny. Szóstak i Watykan na płótnie. Pozdrawiam wszystkich langustowiczów. Bardzo serdecznie, Olu, cię pozdrawiam. Razem z Watykanem, jak rozumiem. Agatka z kolei, to będzie kolejny komentarz galeryjny. Przypuszczam, że to może w ogóle było tego samego dnia, co Madzia, bo to prawdopodobnie musiało być. No nie, to chyba było tego samego dnia. Agatka pisze tak. Ha! A ja bym chciała wiedzieć, z jakiego filmu ojciec Adam wracał 17 lipca w Arkadii, jak ja szłam na Elvisa. Agatko, 17 lipca to była, czekaj, to była niedziela, tak. Byłem wtedy na Thor Miłość i Grom. Rewelacja. Jeżeli ktoś nie widział, a lubi filmy superbohaterskie, wiecie, że ja lubię bardzo, to po prostu absolutne arcydzieło. Naprawdę było super na torze. A na Elvisa swoją drogą też się wybieram. W sensie jeszcze nie miałem okazji, nie wiem, czy będę miał w najbliższym czasie, więc chyba w ogóle nie zdążę, bo zaraz w ogóle już wyjeżdżam z Polski, więc chyba nie uda mi się. A chciałbym pójść na Elvisa, bo to jest jeden z moich ulubionych reżyserów, który zrobił ten film. Więc no, możesz dać znać w komentarzu, jak ten film, chociaż widziałem, że recenzje całkiem niezłe. Ostatni komentarz od Asi. Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinkę. Za około 2 tygodnie mam urodzić dziewczynkę, pierwszą córeczkę. Proszę o szczęśliwy poród oraz za mojego męża, bo zaczyna za często sięgać po alkohol. Strasznie się boję. Maryjo, ratuj naszą rodzinę, Tobie ją zawierzam, nasze małżeństwo, mojego męża, moje studia i macierzyństwo oraz finanse. Nie opuszczaj nas. Asiu, Ciebie oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo Ci błogosławię. Skoro za około 2 tygodnie, a to pisałaś tydzień temu, czyli pewnie jeszcze tydzień został, ale może już w ogóle twoja córeczka na świecie, albo pewnie niedługo. Natomiast bardzo cię proszę, jeżeli tego będziesz słuchać, to daj teraz, że tak powiem, ten podcast twojemu mężowi. Ty, mężu! Mężu, bo cię znajdę i cię sklepię. Przepraszam, że tak mówię brzydko, ale ty, chłopie, masz żonę, masz córeczkę, jak rozumiem, tak, pierwszą, nie wiem, czy macie jakieś inne dzieci, czy to jest wasze pierwsze dziecko. To są jedyne zainteresowania w twoim życiu, chłopie. Zostaw ten alkohol, zostaw cokolwiek innego. Masz dwa największe skarby, żonę i córkę, która właśnie przychodzi na świat. Jesteś od tego, chłopie, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa. Proszę cię, daj im poczucie bezpieczeństwa, bo od tego jesteś ojcem i mężem, żeby im stworzyć to bezpieczne miejsce do życia na ziemi. Bardzo cię, chłopie, proszę. Nie odbierz tego, proszę, źle, tylko po prostu bardzo, bardzo bym chciał, żeby było dobrze w waszej rodzinie. Kochani, tyle komentarzy na dzisiaj. Oczywiście, jak zawsze, na początek naszego podcastu, a teraz czołóweczka, a potem będzie właściwa historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Grażynie, co drzwi do windy w pokoju miała. Moi drodzy, moi kochani, serdecznie was zapraszam na właściwą część naszego podcastowego spotkania. Będzie dzisiaj historia od Grażynki. Niezbyt długa, ale bardzo ważna historia, też trudna historia, ale myślę, że w ogóle jest bardzo, bardzo ważnym przesłaniem. Kochani, posłuchajcie tej historii. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry, ojcze Adamie. Witaj, Grażynko. Od kiedy pamiętam, w naszym domu panowała niemiłość. Drobne gesty lub słowa świadczące o czułości, akceptacji i byciu kochanym były dla nas czymś zupełnie obcym. Miłości nie było, za to na dobre zagościł w naszym życiu strach, zniewolenie i ból na obu płaszczyznach, zarówno ten psychiczny, jak i fizyczny. Alkohol, który pojawił się w życiu naszego taty, był zapłonem do tego, aby wszelkiego rodzaju porażki życiowe lub niedogodności wynikające z braku pieniędzy rozładowywać w różnych formach na nas, na dzieciach. Mama nie piła, jednakże pod wpływem stresu, zniechęcenia życiem i z powodów nam nieznanych też skłaniała się do przemocy fizycznej. Była nas trójka. Starsza siostra, która została zmuszona przez mamę do tego, aby przejąć wszelkie obowiązki domowe i rodzicielskie na siebie, ja i młodszy ode mnie o rok niepełnosprawny brat. Przez to, że nie byliśmy uczeni przez rodziców okazywania uczuć, nie potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, dzielić się myślami, odczuciami. Zaowocowało to tym, że każde z nas żyło we własnej bańce, pełnej cierpienia i bólu. Nawet nasze wspomnienia i ich perspektywa, mimo że jest podobna, to jednak bardzo się różni. Z przyrządów do egzekwowania posłuszeństwa moja siostra najbardziej zapamiętała kabel od Prodiża, ja starą metalową trzepaczkę do dywanów, a mój brat ciężki wojskowy pas z metalową klamrą. Pamiętam, jak tata otwierał drzwi szafy, na której wewnątrz wisiały paski do spodni i pytał się brata, który wybiera, aby nim dostać razy. To, co na co dzień mieliśmy w domu, wpływało na nasze przyjaźnie z rówieśnikami i relacje z sąsiadami i nauczycielami. Żadne z nas nie było w stanie przyznać się do tego, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, więc często chowaliśmy siniaki pod ubraniami i uczyliśmy się kłamać i wymyślać odpowiedzi na to, skąd u nas te ciągłe stłuczenia. Wstydziłyśmy się bardzo zapraszać rówieśników do domu, bo nigdy nie było wiadomo, co na nas w nim czeka i czego koledzy lub koleżanki mogliby być świadkiem. To potęgowało nasze poczucie osamotnienia i wstydu. Przeżycia ojca ze stanu wojennego oraz wpływ alkoholu pogłębił jego paranoję i życiowy strach przed włamaniem się ówczesnej milicji do domu. Zbiegło się to z czasem remontów szybów windowych w naszym wieżowcu. Tata szybko wpadł na pomysł, że można by wykorzystać stare drzwi od windy, które miały iść na złomowanie, do zamontowania ich jako nasze drzwi wejściowe, a nawet wyprosić drugie drzwi jako zabezpieczenie do piwnicy. I tym oto sposobem w naszym domu na korytarzu stanęły wielkie, stare i zardzewiałe drzwi od windy, które automatycznie zablokowały nam dostęp do wierzchniej odzieży, butów czy chociażby lustra. Słomiany zapał taty szybko minął, kolejno mijały dni, tygodnie i miesiące, drzwi zaczęły wtapiać się w wystrój naszego domu, stając się portalem naszego wstydu i bólu. Nie dało się ich przeoczyć, więc wchodząc czy wychodząc z domu były nieodzownym przypomnieniem naszej sytuacji w rodzinie. Stały się niemym świadkiem wszystkich nieszczęść i smutków. Mijały lata. Był to czas dorastania, nowych przyjaźni i życiowych lekcji, a my nadal musieliśmy borykać się ze wstydem i ukrywać wnętrze naszego domu przed światem. Czas mijał. Nasz portal nadal stał na korytarzu. W międzyczasie wieloletnia depresja naszej mamy oraz dodatkowe choroby doprowadziły do jej przedwczesnej śmierci. Kilka lat później tata również rozchorował się. Było tylko kwestią czasu, kiedy również i jego zabrakło w naszym życiu. Po miesiącach żałoby naszła mnie pozytywna myśl, że oto w końcu mogę spokojnie pozbyć się tych drzwi, które już w tamtym czasie nie straszyły na korytarzu, lecz zostały przeniesione do pokoju dziennego i przymocowane na hakach do ściany, aby się nie przewróciły. Awansowały jako ozdoba salonu, aż nadszedł wreszcie ten upragniony dzień, kiedy te nieszczęsne drzwi zniknęły z naszego życia na dobre. Muszę przyznać, że pomyślałam wtedy, że stało się bez nich tak trochę jakby pusto. Mimo tego, że fizyczne drzwi odeszły, to w naszych umysłach i sercach zostały. Żadne z nas nie potrafiło kochać, równocześnie pragnąc bardzo miłości. Nie potrafiliśmy wpuścić nikogo do wnętrza naszych serc. Głęboko zakorzeniony wstyd i ból miał ogromny wpływ na nasze życiowe decyzje. Nasze drogi jako rodzeństwa tak na dobrą sprawę rozeszły się już w dzieciństwie i nie potrafiliśmy ze sobą nawiązać żadnej zdrowej relacji. Gdzieś tam w umyśle pogodziliśmy się z tym, że jesteśmy sierotami, każdy zdany tylko na siebie. Jednak Pan Bóg miał co do nas inne plany. Uruchomił machinę składającą się z ludzi, którzy doprowadzili Jego słowo, wypowiadane przez usta ojca Adama, do uszu mojej siostry. Był to długi proces, który sprawił, że drzwi w jej sercu zaczęły skrzypieć i powolutku się otwierać. Ten mały promyk światła wydobywający się z jej serca spowodował to, że i lód za moimi drzwiami zaczął topnieć. Odnowiłyśmy naszą relację. Zalała nas lawina uczuć. Zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać prawdziwie i szczerze po raz pierwszy w życiu. Jesteśmy ciągle na etapie poznawczo-edukacyjnym, w końcu mamy połowę życia do przegadania. Towarzyszą temu zarówno śmiech, jak i łzy. Uczymy się siebie na nowo, poznajemy się, uczymy się okazywać emocje między sobą, nie wstydzić się ich, uczymy się do siebie przytulać i mówić kocham cię, choć te słowa są dla nas obce. Teraz obie już słuchamy nagrań ojca Adama, dzielimy się spostrzeżeniami i odczuciami. Po 40 latach zamknięte drzwi wewnątrz nas zaczynają ulegać korozji. Teraz nasza trójka trzyma się już razem i tak naprawdę uczymy się życia na nowo. Jest ono niebo bogatsze, bo jest w nim Bóg i w związku z tym nie ma już w nim miejsca na niemiłość. Serdecznie ojca pozdrawiam, Grażyna. Droga Grażynko, koniec, zauważyliście, nie przerywałem tej historii żadnymi komentarzami, bo myślę, że nie trzeba. To bardzo smutna, ale bardzo piękna historia. Historia o drzwiach do windy, które stały się pewnego rodzaju portalem, jak to napisała autorka, do ich cierpienia i wstydu. Koni, bardzo często, kiedy w naszym życiu dzieje się coś złego, kiedy jesteśmy krzywdzeni albo kiedy sami robimy jakieś zło, chowamy je, zamykamy je właśnie. Mamy taką paranoję trochę jak tutaj tato wspomnianej rodziny, który chciał sobie wstawić drzwi od windy jako drzwi do swojego mieszkania, pewnie dlatego, że były twarde, ciężkie, grube, nie dało się przez nie przejść. Nie? To miało być wszystko zamknięte przed światem. Koni, my takie coś bardzo często robimy w życiu. Zamykamy to nasze cierpienie, nasze wstydy, nasze grzechy w windach. Zamykamy je za grubymi, metalowymi, stalowymi drzwiami, a najlepiej podwójnymi. Kochani, najważniejszą rzeczą, kiedy dzieje nam się coś złego, czy to w nas samych, czy też kiedy jesteśmy krzywdzeni przez kogoś. Kochani, bardzo, bardzo, bardzo was wszystkich proszę. Dajcie komuś do tego dostęp. Kochani, nie wydarzyłoby się tyle nieszczęść, tyle zła, tyle tragedii, tyle ludzkiej krzywdy, gdybyśmy się ośmielali wychodzić z tego. Ja wiem, kochani, że kiedy się to przeżywa, to te słowa może niewiele znaczą. Ja to naprawdę rozumiem. Ale kochani, zło działa w ukryciu. Zło zawsze działa schowane. Zło nigdy nie chce wyjść na jaw. To dlatego Pan Jezus w Ewangelii mówi, że kiedyś będą o tym wszystkim mówić na dachach. Bo mówi, taka jest prawda Ewangelii, że ona wszystko wyciąga na światło. Zło, kochani, wydobyte, zło nazwane, po pierwsze traci moc, a po drugie można mu zaradzić. Te wszystkie dzieciaki, tak jest, kochani, oczywiście do dzisiaj, bite w domu, które chowają swoje siniaki, tak? Jak czytam te rzeczy tutaj, tak, że każdy miał swoje narzędzie tortur, kabel od prodiża, metalową trzepaczkę do dywanów, a brat pasy z klamrą metalową, jeszcze takie, które mógł wybierać. Kochani, trzeba o takich rzeczach mówić, trzeba je natychmiast zgłaszać, trzeba szukać pomocy. Ja wiem, że nam się wydaje, oczywiście ten nam się wydaje, że nie możemy, to są rodzice, to albo mamy strach, że nam ktoś zrobi krzywdę jeszcze bardziej i tak dalej. Jeżeli tego słuchasz teraz, po to, kochani, nagrywam dzisiaj ten odcinek. I może ty właśnie jesteś w tej sytuacji. Może jesteś żoną, którą maltretuje mąż. Może jesteś mężem, którego maltretuje żona, bo to niestety też się zdarza. Jeżeli jesteś dzieckiem, które jest, nie wiem, bite albo w jakikolwiek sposób źle traktowane przez swoich bliskich albo przez obcych. Jeżeli jesteś w jakiejś relacji, gdzie czujesz się zagrożony, zagrożona, gdzie cierpisz, proszę cię, wyjdź na światło. Proszę cię, niech ten odcinek, niech to, co teraz mówię, sprowokuje cię do tego, żeby podzielić się z tym kimś. Wiem, może ci się wydawać, ale może nie powinnam, a może to tylko mi się to wydaje. Skonfrontuj to z kimś. Nawet jeżeli nie jesteś pewny, nie jesteś pewna, opowiedz o tym komuś. Daj komuś prawo, żeby spojrzał z boku i żeby ci powiedział, człowieku, człowieku, jesteś krzywdzony, człowieku, uciekaj. Kochani, moglibyśmy zaradzić takiej ilości zła. Również w kościele, kochani. Całe to zło w kościele, które się rozpanoszyło, nie? Te wszystkie skandale, te wszystkie rzeczywiście cierpienia dzieciom zadane, cierpienia ludziom zadane, one by się nie wydarzały albo by się nie wydarzyły na taką skalę, gdyby nie były chowane, gdyby nie były za zamkniętymi drzwiami od windy. Grażynko, cudownie, że znalazłaś siostrę na nowo, że nie jesteście sierotami, jak to piszesz, mimo że byliście rodzeństwem, tylko że znowu budujecie razem. Tak róbcie, trzymajcie się razem. Tak, potrzebujemy, kochani, ludzi. Nikt z nas nie może sobie poradzić z cierpieniem sam. I wiem, niektórzy powiecie, no ale ja nie mam nikogo. Kochani, to nieprawda. Wiem, że to wymaga odwagi, wiem, że to wymaga czasem takiego wyjścia z własnej skorupy, ale są wokół ludzie, niekoniecznie najbliżsi, którzy są gotowi do pomocy. Tak, wielokrotnie się zawiedziemy, wielokrotnie może wyciągniemy rękę, a ktoś ją odrzuci. Bardzo możliwe, kochani. Ale niech to nie będzie powodem dla nas, że w takim razie to zostaje w tej skorupie. Kochani, nie zostawajcie z tymi drzwiami od windy w waszych domach. Tak jak tutaj. Wiem, że kiedy się człowiek ich pozbędzie, to tak jak pisze nasza Grażynka kochana, to aż trochę głupio bez nich, nie? Bo człowiek był przyzwyczajony do tego, że tak zawsze jest, bo był schowany, bo był zawstydzony, bo był osłonięty w takim cieniu. I kiedy ich nie ma, to potem się człowiek czuje taki odsłonięty. Ale tylko to, kochani, może doprowadzić, że serce się wreszcie uwolni. Że serce, tak jak pisze Grażynka, po 40 latach te zamknięte drzwi od wewnątrz zaczynają ulegać korozji. Bo one naprawdę muszą skorodować, żebyśmy się otworzyli. Grażynko, dziękuję za twoją piękną historię. Trudną, bolesną. Wierzę bardzo głęboko, że Pan Bóg uzdrowi twoje rany, że relacje z ludźmi, z twoim rodzeństwem, ale też mam nadzieję z innymi ludźmi, będą leczyć twoje serce. Bardzo się o to modlę i bardzo ci na to błogosławię. I dziękuję za twoje drzwi od windy. Bo to bardzo piękna historia. Kochani, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, proszę, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. I proszę, nie siedźcie za zamkniętymi drzwiami. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Z Bogiem.